Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W 996 roku święty Wojciech szedł z Niemiec do Poznania i między innymi przechodził też przez Międzyrzecz. Droga w zasadzie była jedna. No i jak napisano w kronikach, w miejscowości zwanej Meserici założył klasztor.
Jednym z ciekawszych propozycji do zwiedzenia w naszym regionie są z pewnością ruiny zamku Kazimierza Wielkiego w Międzyrzeczu. Niestety samo muzeum jest zamknięte do odwołania, ale wirtualne zwiedzanie jest jak najbardziej dostępne i możliwe. Dziś przypomnimy, co interesującego zawiera ten obiekt, a naszym przewodnikiem będzie Andrzej Kirmiel, dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imienia Alfa Kowalskiego. Krzysztof Bałuk, zapraszam.
Jesteśmy w Muzeum w Międzyrzeczu, Muzeum Regionalnym Międzyrzeczu, jedynym chyba w muzeum w Polsce, który ma tak bogatą kolekcję portretów trumiennych, tak?
Nie, no portrety są też i w innych muzeach, i w Poznaniu, w Gnieźnie, w Warszawie, z tym, że kolekcja międzyrzecka jest największa, jeżeli chodzi o portrety trumienne, blachy herbowe i epitafijne. Jest również najciekawsza, bo pokazuje przemiany kulturowe w zachodniej Wielkopolsce, gdzie zamieszkująca te tereny między innymi niemiecka szlachta przyjmowała polskie sarmackie obyczaje i na portretach trumiennych wygląda jak typowi polscy sarmaci. To jest oryginalne i ciekawe.
Zaraz przejdziemy do portretów trumiennych, ale tutaj bardzo interesujący dla turystów, którego właśnie przed chwilą spotkaliśmy z Krakowa, jest zamek. Zamek wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego. Tu mamy makietę. Jak sama nazwa miejscowości wskazuje, zamek umiejscowiony jest w widłach dwóch rzek, Obry i Paklicy.
No, nazwa Międzyrzecza bierze się właśnie z położenia między Obrą a Paklicą. I jeszcze w połowie IX wieku ówcześnie mieszkający tu Lubuszanie, jeszcze wtedy nie można mówić o państwie polskim, założyli gród. No i ten gród został zajęty wtedy, kiedy formowało się państwo polskie w połowie X wieku przez Piastów i wtedy poszerzono jakby władztwo państwa gnieźnieńskiego. Ten gród został wtedy przebudowany, umocniony. No w późniejszym okresie czasu Międzyrzecz stał się takim najbardziej na zachód wysuniętym polskim grodem. Jeżeli popatrzymy na mapę, która pokazuje nam średniowieczne ukształtowanie polskich granic, to widać, że najbardziej na zachód wysuniętym polskim miastem jest Międzyrzecz. I również chociażby z tego względu, że leżał na ważnej trasie z Poznania przez Frankfurt do Magdeburga, tu Kazimierz Wielki kazał wymurować ceglany zamek. To była pierwsza większa gotycka budowla na tym terenie, która powstała na początku XIV wieku.
Udowadniająca tą tezę, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, tak?
No w każdym razie w przypadku Międzyrzecza zachowały się dwa obiekty, które pochodziły z średniowiecza. Jednym jest już wspomniany zamek.
To jest makieta, z którego to jest wiek?
To jest makieta pokazująca Międzyrzecz z początku XVII wieku. Ale jak na makiecie widać dwie ceglane budowle. Zamek i kościół świętego Jana Chrzciciela. On co prawda powstał później, w drugiej połowie XV wieku, ale też dokumentuje ten średniowieczne korzenie miasta, którego w zasadzie początki sięgają końca X wieku.
Zamek, widzimy, jest bardzo dobrze umocowany, jest na lekkim wzgórzu otoczony fosą zasilaną z rzeki, ale cała ta osada też jest otoczona palisadą taką drewnianą, z tym, że budynki są drewniane, to dosyć łatwo można było przeciwnikowi podpalić po prostu te obiekty.
I tak też się niestety często działo. Od strony północnej, jak widać, i zachodniej, przepraszam, wschodniej, jak widać na modelu, miasto było otoczone przez mury. A tu od strony rozlewisk, od strony tak zwanej bramy frankfurckiej była palisada. Osobnym systemem obronnym był zamek, który posiadał grube mury, fosę, palisadę. Za tych umocnień broniono go kilkakrotnie, ale niestety nigdy nie udało mu się odeprzeć napastników i zazwyczaj był zdobywany, a załoga niestety ginęła. Tak było chociażby w czasie ostatniego wielkiego szturmu w 1520 roku.
A miał chociaż jedną w historii bitwę zwycięską?
Chcemy wierzyć, że miał, ale źródła nic na ten temat nie mówią. No musimy mieć świadomość, że międzyrzecka fortalicja to nie było jakieś potężna twierdza, to nie jest Malbork. Niemniej jednak swoją rolę niewątpliwie odgrywała. Przede wszystkim była siedzibą starosty, no i była tym najbardziej na zachód wysuniętym polskim zamkiem. To, że go nie rozbudowano, czy rozbudowywano, czy nawet dbano o niego, wynika pewnie z faktu, że kiedy ukształtowała się ostatecznie granica polsko-niemiecka w pierwszej połowie XIV wieku, do rozbiorów właściwie ta granica nie ulegała żadnym przesunięciom, czyli było tutaj 500 lat spokoju. Oczywiście były jakieś drobne zatargi na granicach, to się zawsze dzieje, ale była to najbardziej stabilna granica Rzeczpospolitej, jedna z najbardziej stabilnych w Europie.
5 wieków to bardzo długi okres czasu, a ta druga makieta czego dotyczy?
Ta druga makieta również pokazuje miasto, z tym, że jest to miasto, które funkcjonowało przed I wojną światową, czyli pokazuje mniej więcej między rzecz 100 lat temu. Większość istniejących dzisiaj budowli możecie tutaj Państwo na tej mankiecie zobaczyć. Wieża Ciśnień, która przypomina taką średniowieczną basztę, czy dawna Volksschule, dzisiejsze liceum, ratusz, czy dawny kościół ewangelicki, dzisiaj kościół świętego Wojciecha, kościół świętego Jana wspomniany przeze mnie. Zachowała się szczęśliwie do naszych czasów, okazała synagoga, jako że w Międzyrzeczu, tak jak i w pobliskiej Skwierzynie, Żydzi stanowili do połowy XIX wieku około 30% mieszkańców, czyli relatywnie dużo. Także szczęśliwie do naszych czasów zachowały się te świątynie i te świątynie też pokazują, jaki miasto miało charakter. To było miasto wielokulturowe, to było pogranicze, to były kresy, z tym, że przeciętnemu Polakowi kresy kojarzą się, powiedzmy, oczywiście ze wschodem. Musimy mieć świadomość, że na zachodzie były również kresy, z tym, że zamiast cerkwi były po prostu zbory protestanckie i najczęściej ludność niemiecka wyznawała luteranizm, chociaż w przypadku ziemi międzyrzeckiej musimy pamiętać, że Niemców, katolików było wielu więcej niż Niemców protestantów, czyli nie miała tutaj w zastosowaniu taka zbitka pojęciowa Polak-katolik, Niemiec-ewangelik. W przypadku ziemi międzyrzeckiej więcej było Niemców katolików niż Niemców luteran. Między innymi wynikało to z działalności cystersów, ale i też Rokitna, Sanktuarium Rokitniańskiego, które oddziaływała na podtrzymanie katolicyzmu i tak jak już wspomniałem, sporo Niemców było katolikami na tym terenie.
A w tym czasie, te 100 lat temu, jak oglądamy na tej makiecie, jak zamek wówczas wyglądał, tak jak dzisiaj?
Zamek i tak zwane dobra zamkowe, czyli po drugiej stronie, jak widać na makiecie, zabudowa folwarku, należały wtedy do rodziny von Dziembowski. To była niemiecka rodzina mająca polskie korzenie. Dzisiaj przedstawiciele mieszkają w większości w Niemczech. Byli przedstawicielami szlachty polskiej protestanckiej. No i kiedy po potopie szwedzkim wytworzyła się zbitka Polak-Katolik, to ci Polacy, czy przede wszystkim szlachta, która była innowiercza, niejako została odepchnięta od rozumienia polskości, tak jak wtedy ją chciano rozumieć. No i ci ludzie po prostu ciążyli w tym momencie do innowierców, najczęściej Niemców, i stawali się w perspektywie jakiegoś czasu po prostu Niemcami. W każdym razie w końcu XVIII wieku, a już na pewno na początku XIX wieku, czysto pierwotnie polska rodzina Dziembowskich po prostu miała poczucie przynależności do kultury niemieckiej i czuła się Niemcami.
Teraz przejdziemy do innych ekspozycji muzeum, bo to nie tylko portrety.
Może podejdź.
O, właśnie. Tutaj już są elementy związane z wojną, tak?
Tak, z okresem nazistowskim, bo trzeba pamiętać, że oprócz wielu takich miłych, sympatycznych rzeczy, które było w historii tego pogranicznego miasteczka, mamy również i ciemne strony. W pobliskim szpitalu dla psychicznie chorych w Obrzycach w czasie wojny kontynuowano akcję T4, czyli akcję uśmiercania psychicznie chorych.
Eugenika.
Także ona się zaczęła we wrześniu 1939 roku w dużych niemieckich ośrodkach, ale po protestach społeczeństwa niemieckiego i kleru niemieckiego, to chyba bodajże jedyny raz, kiedy przeciwko Hitlerowi wystąpili, wstrzymano ją, a potem przeniesiono jej kontynuację na wschód, czy gdzieś na tereny, powiedzmy, poza centrum państwa niemieckiego. I między innymi też od lata 1942 była kontynuowana w ówczesnym Mezoritz Obrawalde, czyli Międzyrzecz Obrzyce. I tu przyjeżdżały pociągi czy autobusy z chorymi psychicznie z Berlina, z Bremy, z Hamburga, bo trzeba mieć świadomość, że w 95% ci, którzy tam zostali uśmierceni, byli Niemcami. Więc dla nazistów również psychicznie chorzych stanowili tak samo obciążenie dla społeczeństwa, byli traktowani na równi z Żydami czy homoseksualistami. To był ten odpad, który należało po prostu odrzucić. No i szacuje się, że zamordowano w Obrzycach około 10 tysięcy osób, chociaż w źródłach, jeżeli chodzi o podane zastrzyki zabijające tych psychicznie chorych, mówi się o około 7 tysiącach ofiar. Założenie jest jednak takie, że w wyniku złego traktowania około 3 tysiące osób mogło po prostu umrzeć. W każdym razie taka cyfra funkcjonuje w obiegu naukowym, no i to są właśnie te mroczne dzieje naszego miasta. Rodzina dostawała informację, że chory zmarł na zapalenie płuc, albo na zawał serca, albo na jakąś inną chorobę. No i w ten sposób po prostu tuszowano morderstwa, które się dokonywały. One zostały odkryte i nagłośnione w 1945 roku, kiedy Armia Czerwona zajęła Obrzyce i między innymi wtedy dokonano ekshumacji grobów. Mamy tu zdjęcia, które to pokazują, no i prawda wyszła na jaw i pierwsze procesy wtedy się już też pojawiły i byli pierwsi skazani, którzy po prostu zostali ukarani, najczęściej poprzez karę śmierci za zbrodnie, które tam popełniali.
Ale tu musieli ówcześni mieszkańcy Międzyrzecza. Pracowali przecież tam, nie? Tak. Dużo ludzi wiedziało chyba o tym.
Głównie mieszkańcy wioski, pobliskiej wioski Bobowicko. Tam mieszkała ogromna większość tego personelu szpitalnego. To są skomplikowane sprawy. Nie chciałbym ich tutaj specjalnie poruszać. Do dnia dzisiejszego niektóre kwestie pozostają jakby niedopowiedziane.
Przejdźmy wobec tego do czasów bardziej odległych.
Jak już wspomniałem, Międzyrzecz był takim typowym, kresowym, wielokulturowym miastem. Byli tutaj Polacy, Niemcy, Żydzi, ale nawet Szkoci i Holendrzy, szczególnie ci, którzy meliorowali Dolinę Warty. No i staramy się pokazać taką wielokulturowość tego regionu, więc trudno mówić o narodowości w tamtych czasach. Nikt spisów narodowościowych nie robił. Jeżeli już takowe się pojawiały, zaznaczano wyznanie poszczególnej osoby, a nie jakim językiem mówi. To się dopiero pojawia w drugiej połowie XIX wieku. Więc my również staramy się w ten sposób pokazać złożoność Międzyrzecza i ziemi międzyrzeckiej i mówimy o katolikach, mówimy o luteranach, Polacy tak samo byli luteranami, mówimy również o Żydach. Tak jak już wspomniałem, 30% mieszkańców Międzyrzecza czy Skwierzyny to byli Żydzi, wygnani najczęściej z Brandenburgii czy ze Śląska. Byli takim naturalnym pomostem w wymianie handlowej pomiędzy Polską a Rzeszą Niemiecką. Międzyrzeccy i skwierzyńscy Żydzi dostali przywileje od elektorów brandenburskich, które pozwalały im brać udział w jarmarkach na terenie Rzeszy, między innymi w Frankfurcie nad Odrą. Także były to gminy znaczące, zasobne, co też świadczyło o ich wielkości, no i też budowlach sakralnych, które wznosiły. Czy pozostałościach, jak chociażby cmentarz żydowski w Skwierzynie, jeden z największych w zachodniej Polsce, to pokazuje, jak potężne były to po prostu korporacje czy gminy i jaką rolę po prostu one odgrywały.
Tutaj mamy w gablocie portrety.
To są portrety pastorów, z tym, że nie międzyrzeckich, te się do naszych czasów nie zachowały, ale portrety z pastorów z okolicznych wiosek, jako że teren był bardzo mocno religijnie podzielony. Te wioski, które były związane z cystersami w Paradyżu i w Bledzewie, zostały przy katolicyzmie, a wioski, które miały prywatnych właścicieli, najczęściej szlachtę pochodzenia niemieckiego, która na tym terenie była, lub szlachtę polską, ewangelicką, te zostały przy ewangelicyzmie. Znaczy przy religii luterańskiej, a potem od początku XIX wieku mówimy już o wyznaniu ewangelickim, po stopieniu kalwinizmu i luteranizmu w jedno wyznanie, które obowiązywało w Prusach.
Tu wyraźnie widać właśnie katolicy, protestanci, Żydzi.
Tak, to jest właśnie specyfika naszego regionu i ona jest bardzo barwna, interesująca, ciekawa. To, co mnie najbardziej też zawsze interesowało w historii ziemi międzyrzeckiej, to jej taka wielokulturowość, wielobarwność. Patrząc na nasze województwo, no północ ma charakter czysto niemiecki, tam są protestanci. Nie? Ten Gorzów był założony przez Brandenburczyków. Z kolei historia Zielonej Góry to jest historia niemieckiego Śląska, więc tam tej wielobarwności jakby nie ma. Tu, na ziemi międzyrzeckiej, bo trzeba pamiętać, że ziemia międzyrzecka była jedynym większym fragmentem dzisiejszego województwa lubuskiego, które wchodziło w skład Rzeczpospolitej do drugiego rozbioru. Tu ta różnorodność jest, ona jest zauważalna w architekturze, w źródłach, no już oczywiście nie w mieszkańcach, bo po 45 wszystko się zmieniło, ale jeżeli przez kilkaset lat te kultury funkcjonowały obok siebie, te narody funkcjonowały obok siebie, tak samo religie, to ślad musiał po prostu pozostać i on jest do dnia dzisiejszego uchwytny.
Teraz przejdziemy do innych ekspozycji. Historia świata właściwie mogła być zmieniona. Tak. Tu właśnie Międzyrzeczu, tak?
Tak, to się mogło wydarzyć. Napoleon był w Międzyrzeczu wtedy, kiedy razem ze swoją armią w 1806 roku maszerował na Poznań i potem dalej do Warszawy. To było pierwsze polskie miasto, w którym nocował. Mieszkał w domu najbardziej znamienitego kupca międzyrzeckiego Johanna Jakoba Folmera, który znany był m.in. z tego, że sukno przez niego produkowane było nawet wysyłane do Chin. Także miał renomę i w Chinach nawet słyszano o Międzyrzeczu, bo kupowano tylko sukno wtedy, kiedy miało stemple od Folmera. No i w tym najbardziej zasobnym domu nocował Napoleon. Jeden z ówczesnych pruskich patriotów uznał, że jest to niepowtarzalna okazja, aby zgładzić tyrana. Dla Prusaków oczywiście Napoleon nie był bohaterem, tak jak dla Polaków. No i chciał go zastrzelić z wieży stojącej obok ratusza. Niemniej jednak inny jego współkrajan, też Niemiec, Prusak, wystraszył się tego, no bo doszedł do wniosku, że gdyby Napoleon rzeczywiście zginął w zamachu, no to wojsko napoleońskie, które stały w Międzyrzeczu, obróciłyby miasto w perzynę, wszystkich by pewnie wymordowali. Więc po prostu w ostatniej chwili pobiegł na wieżę i uniemożliwił oddanie strzału, więc zamach jakby się nie do końca dopełnił, chociaż jak najbardziej miał miejsce, był, jest potwierdzony w źródłach.
Wyszło to na jaw?
Tak, w późniejszym okresie czasu tak. No od razu oczywiście nie można było o tym mówić, ale w późniejszym okresie czasu historycy niemieccy XIX-wieczni opisali to w literaturze. No zachował się też do naszych czasów szczęśliwie odkryty 2 lata temu w archiwach paryskich list, który Napoleon pisał z Międzyrzecza do swojej żony.
A historycy jak oceniają?
No, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, szczególnie dzisiaj to jest zauważalne. No, nie mi oceniać z punktu widzenia interesów Polski. Oczywiście Napoleon był jakąś nadzieją, był szansą. Gdyby w 1812 udało mu się w Rosji, pewnie już wtedy odtworzono by państwo polskie, bynajmniej takie były plany. Oczywiście państwo pruskie miało zupełnie inny punkt widzenia. Urosło na rozbiorach Rzeczpospolitej, więc to musiałoby oczywiście się dla nich skończyć w ten sposób, że musieliby oddać terytoria, które zagarbili w Polsce.
Przejdziemy dalej.
Tu mamy ekspozycję pokazującą Międzyrzecz w XIX wieku. Historia gimnazjum. To była bardzo szacowna szkoła i między ówczesnym Gorzowem a Sulechowem było to najlepsze gimnazjum w części ówczesnych Prus, czy później Niemiec.
Tu nawet ławka jest szkolna z miejscem na kałamarz, tak?
Ławka niestety nie pochodzi z tego gimnazjum. Gimnazjum zostało spalone przez Rosjan w 1945 roku. Jego ruiny stały w centrum miasta jeszcze w 1957 roku. W ostateczności je rozebrano i stoi dzisiaj w tym miejscu gustowny blaszak. To też pokazuje, jak historia potrafi być zmienna. Wspaniała budowla, gdzie wykładali wybitni profesorowie i wielu, wielu naprawdę znaczących absolwentów. No i teraz blaszak, w którym może pan kupić lodówkę czy pralkę. No ale historia zmienną jest.
Tu przy okazji są pokazane stroje z tamtych okresów.
Tak, punkt pokazujący bractwo strzeleckie, które funkcjonowało w Międzyrzeczu. Innym bardzo ciekawą gablotą jest historia z kolei loży masońskiej międzyrzeckiej, już nieistniejącej, również w sensie materialnym została całkowicie zniszczona. Z tym, że została zniszczona przez wycofujących się nazistów, bo kiedy Adolf Hitler przejął władzę w 1933 roku, zresztą był bardzo negatywnie nastawiony do masonerii, występował przeciwko nim, to zaraz po przejęciu władzy wypędzono z Międzyrzecza burmistrza miasta, który był członkiem loży masońskiej, a budynek loży masońskiej został zarekwirowany i mieściła się tutaj siedziba międzyrzeckiego NSDAP. Więc chcąc zniszczyć dokumenty, które się tam znajdowały, sami naziści ten budynek podpalili. To w zasadzie był jedyny budynek, który podpalili w mieście. Oprócz tego próbowali też zniszczyć archiwa w sądzie, A tak wszystkie późniejsze zniszczenia to są zniszczenia, które się dokonały w 1945 roku i nie w wyniku walk o miasto, bo tych w zasadzie prawie nie było, ale w wyniku późniejszych działań dewastacyjnych, które nam było niestety dokonywane przez Armię Czerwoną.
Przypomnę, że naszym przewodnikiem jest Andrzej Kirmiel, dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imienia Alfa Kowalskiego.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Skąd pan jest?
Z Krakowa.
Pierwszy raz pan jest na zamku Jana Kazimierza w Międzyrzeczu?
Na tym zamku pierwszy.
Jakie wrażenie robił? Kraków, Wawel, jednak to jest zdecydowanie większy.
No, jak na tym takie małe miasteczko, to dobre wrażenie robi. No, pierwszy raz byłem tu 20 kilka lat temu, to był trochę w gorszym stanie. Tak, jest, który lepiej wygląda w tej chwili.
Co pan jeszcze zwiedzał w Międzyrzeczu?
No, wczoraj przyjechałem wieczorem, także jeszcze nic, oprócz tego zamku.
Ale jeszcze są portrety trumienne.
No, w muzeum byłem. Byłem. Robi wrażenie, szczególnie te portrety trumienne. A szczególnie daty urodzin i śmierci, krótko tu ludzie żyli wtedy.
Jak pan sądzi, ta praktyka robienia portretów po śmierci mogłaby powrócić, czy raczej to jest już teraz niemożliwe?
Chyba niemożliwe. W dobie aparatu fotograficznego raczej niemożliwe. Szła z mody robienie zdjęć nieboszczykom, które było tam jeszcze w okresie międzywojennym dość popularne, to w tej chwili się już ludzie w zmarłym w trumna z nim nie robi raczej.
Trzeba pamiętać, że historia Międzyrzecza to jest ponad 1000 lat, no i między innymi pierwszy benedyktyński klasztor, jaki powstał na ziemiach polskich, to są tereny tu bezpośrednio związane z naszym miastem. W 996 roku święty Wojciech szedł z Niemiec do Poznania i między innymi przechodził też przez Międzyrzecz. Droga w zasadzie była jedna. No i jak napisano w kronikach, w miejscowości zwanej Meserici założył klasztor. Historycy identyfikują Meserici z Międzyrzeczem, nazwa zresztą tutaj jest uderzająco podobna. W późniejszym czasie przybyli do tego klasztoru między innymi też zakonnicy z Włoch, z Pereum w okolicach Rawenny. No i ten funkcjonujący klasztor, który miał być klasztorem misyjnym, podbijaliśmy Pomorze i trzeba było od razu ten teren chrystianizować. Został napadnięty przez jakichś miejscowych zbójców i w listopadzie 1003 roku zakonnicy zostali wymordowani. Papież uznał, że zginęli za wiarę i wyniósł ich na ołtarze. No i oficjalnie nazywamy ich pierwszymi męczennikami Polski, nie polskimi męczennikami. Często się taki błąd robi, ale Polski. Na pewno co najmniej dwóch było Włochami, a być może inni byli Czechami, tego nie wiemy. Jest inna bardzo ciekawy eksponat, chociaż trudno mówić o resztkach człowieka w kategoriach eksponatu. To jest szkielet woja, który zginął tu w końcu XI wieku. Szkielet jest badany metodą węgla radioaktywnego C14, więc wiemy, że resztki pochodzą z końca XI wieku i najprawdopodobniej jego śmierć jest związana ze zdobywaniem tego grodu, który w tym czasie należał do Pomorzan przez wojska Krzywoustego w 1094 roku. Jest nawet stosowne zdanie w kronice Krzywoustego, możemy je tutaj na tablicy przeczytać, że według kronikarza Krzywousty z tak dużymi siłami oblegał gród Międzyrzecz i z taką gwałtownością go szturmował, że w kilka dni zmusił załogę do poddania się. No i przypuszczamy, że szkielet należał do obrońcy tego grodu. Plansza pokazuje wykopy, które archeologowie przeprowadzali w latach 50. i 60. Jeżeli tam Państwo popatrzycie, jest taki długi, żółty wykop i czerwone kółko. W tym miejscu znaleziono szkielet. Na rysunku pokazującym gród można założyć, że to gdzieś mniej więcej było w tym miejscu. Czyli ten człowiek zginął jakby na pierwszej linii obrony ówczesnego międzyrzeckiego grodu. Też trzeba pamiętać, że kiedy się państwo polskie załamało w latach 30. XI wieku, te tereny zostały zajęte przez Pomorzan, przez kilkadziesiąt lat pogańscy Pomorzanie po prostu tutaj no, byli u siebie.
A wracając do męczenników, czy są jakieś ślady po nich tutaj?
Niestety w sensie archeologicznym nie natrafiono do tej pory na miejsce, gdzie mógł się ten RM znajdować. No, wspomina się czasem miejscowość Święty Wojciech, ale ona ze względów logistycznych jest jakby chyba tutaj nie do przyjęcia, to jest około 3 km dalej. No trudno sobie wyobrazić, że gdzieś w ówczesnej głuszy pomiędzy wilkami, niedźwiedziami ci cenni zakonnicy funkcjonowali. Najprawdopodobniej klasztor był w bezpośredniej bliskości ówczesnego grodu. Tu mamy taką mapę, która próbuje pokazać tą lokalizację. Trzeba mieć świadomość, że ówczesny Międzyrzecz to był gród i podgrodzie, mogło to mieć 2-3 hektary powierzchni, no może z 200 osób tu mieszkało, więc co prawda kronikarz mówi, że jest to w pobliżu, ale trzeba rozumieć, że w pobliżu na ówczesne warunki. Nieraz automatycznie, bezwiednie przenosimy na przykład obraz dzisiejszego 20-tysięcznego Międzyrzecza na ośrodek 1000 lat wcześniej i popełniamy totalny błąd, bo ówczesny Międzyrzecz był 100 razy mniejszy, więc te odległości były też zupełnie inne. Trudno też założyć, że włoskich zakonników nie broniłby komendant grodu. Oni byli zbyt cenni, mieli czytać, pisać, nauczyli się słowiańskiego języka, mieli prowadzić misje, więc siłą rzeczy jakaś taka ochrona musiała być. Więc szacujemy, że mogło to być po drugiej stronie Obry, na podstawie kronik można tak wnioskować, czy źródeł można tak wnioskować. Może to było na terenie dzisiejszego międzyrzeckiego rynku. Trzeba mieć świadomość, że pod rynkiem znajduje się rozległe średniowieczne cmentarzysko, gdzie w licznych nawarstwieniach do 3 metrów poniżej ziemi znajdują się po prostu pochówki. Jeżeli był cmentarz, to był kościół. Przy klasztorach również były cmentarze. Więc jest to możliwa lokalizacja, ale jeszcze raz powtarzam, są to na razie hipotetyczne przypuszczenia. Nikt w sensie fizycznym póki co RM-u nie znalazł. Niemniej jednak analiza źródeł pisanych nie pozostawia tutaj złudzeń. To musiało być w Międzyrzeczu lub najbliższej okolicy. Również jest takie stanowisko kościoła w tej sprawie. Myślę, interesująca rzecz. Jedyna na świecie gemma cesarza rzymskiego Gordiana z III wieku, znaleziona w czasie prac archeologicznych na dziedzińcu zamkowym. Tam jest strzałka, pokazuje, gdzie to jest. Nikt nie wie, jak tutaj trafiła. Najprawdopodobniej tak zwany import. Jedyna na świecie, bo cesarz żył krótko, więc jeżeli cesarz chciał kogoś uhonorować, no to mu taki prezent dawał. Można to było prawić w pierścień, na przykład w jakiś wisiorek i w ten sposób no, można było kogoś honorować. My to pokazujemy jak w wieży holograficznej. To jest jedyna wieża holograficzna w lubuskich muzeach. Napisaliśmy program, dostaliśmy 85% dofinansowania, ona tu stoi.
Robi wrażenie rzeczywistej.
Powiększa gemę, to jest bardzo istotne, bo ona aż taka duża nie jest. Ale też trzeba na to urządzenie i na ten sposób ekspozycji popatrzeć w taki tak, że to jest w jakimś sensie trochę przyszłość muzeów. Ja wiem, że może mówię rzeczy straszne, bo bynajmniej ludzie starszego pokolenia są przyzwyczajeni do klasycznego muzeum, gdzie się pokazuje eksponat oryginalny. Ale podejrzewam, że w przewidywalnym czasie 10-15 lat w coraz większej ilości muzeów będą takie maszyny stały. Przyśle panu ktoś chip z Londynu albo z Paryża, albo z Muzeum Watykańskiego. Wsadzi pan do maszyny i będzie można pokazywać kolekcję najwspanialszych dzieł w wymiarze na przykład 3D albo jeszcze innym. To już się dzieje. Chociażby w przypadku Polski widać to wyraźnie w sukiennicach krakowskich, gdzie stoi 11 maszyn holograficznych w podziemiu, gdzie te maszyny holograficzne pokazują co bardziej ciekawe eksponaty w takim właśnie wymiarze 3D, które można odwrócić, przewrócić. My tutaj zdecydowaliśmy się na pokazanie gemy, bo jest bardzo cenna. Poza tym no jest to zderzenie takiej nowoczesnej techniki, powiedzmy, z bardzo też znanym, ciekawym zabytkiem. Istnieje również gema pokazująca żonę cesarza Gordiana, znajduje się w British Museum. Także żona jest w Londynie, a mąż w Międzyrzeczu odwrotnie niż to normalnie wygląda, bo zazwyczaj mąż siedzi w Londynie i przesyła pieniądze żony do Międzyrzecza. My mamy odwrotny układ.
No ale holograficznie możecie ich zrobić z nimi spotkanie.
Tak. Miałem już nawet okazję w tym roku rozmawiać w British Museum z jednym z pracowników. No, trzeba to przygotować papierowo, to jest dość skomplikowane. Oni oczywiście nie eksponują tej gemy. Dla nich gema to jest muzeum, gdzie jest kilkanaście tysięcy milionów eksponatów. Nie jest czymś jakimś takim najbardziej ważnym i istotnym, ale docelowo myślimy o tym również, żeby po prostu pokazywać gemę, która znajduje się w British Museum.
Proszę jeszcze wyjaśnić, co to jest gema, bo słuchacze mogą nie wiedzieć dokładnie.
Gema to jest medalion, najczęściej rzeźbiony w kamieniu szlachetnym lub półszlachetnym, który był przekazywany w prezencie, jak w dowód uznania od, w tym wypadku od cesarza dla swoich urzędników, nie? Czy tam osób, które chciał uhonorować, osób zaufanych. Także jest to swoistego rodzaju ozdoba, taka brosza. Brosza, jeżeli sobie zawiesimy, albo na przykład oko pierścienia, jeżeli oprawimy to w pierścień i nosimy na palcu.
A ta, którą widzimy, z czego jest zrobiona?
Jest karneol, to jest taki półszlachetny kamień, jak widać takiej barwy lekko różowej, troszkę poszczerbiony. Podejrzewamy, że on był osadzony chyba najprawdopodobniej w pierścieniu i tu gdzieś ktoś go zgubił, być może w trakcie jakichś tam walk, które się na zamku dokonywały, no i dotrwał w ziemi do lat 50. XX wieku. Nasi archeologowie go znaleźli.
A oryginał gdzie jest?
Oryginał jest tam, gdzie być powinien, czyli w sejfie. Raz wystawialiśmy oryginał, ale musieliśmy posadzić obok policjanta. Poza tym ludzie byli trochę rozczarowani w tym sensie, że jest mały. Nie? To trzeba umieć jeszcze coś takiego wyeksponować. Nie mieliśmy stosownych możliwości technicznych. No i kiedy pojawiły się maszyny holograficzne, uznaliśmy, że to jest idealny sposób, żeby to odpowiednio pokazać.
To są właśnie te słynne portrety trumienne, które, jak pan wcześniej powiedział, wynikały z pewnego rodzaju mody, trendu, który wówczas obowiązywał.
Tak, i specyfiką naszej kolekcji jest to, że ludność niemiecka mieszkająca na tym terenie, konkretnie szlachta, wzorowała się na polskich rozwiązaniach i również przyjmowała zwyczaje, które były związane z kulturą sarmacką. Widać to dokładnie na portretach. Stoimy przed portretami należącymi do rodziny von Unruh. To była bodajże najbardziej znacząca rodzina szlachecka na tym terenie. Między innymi byli właścicielami Międzychodu czy dzisiejszej Kargowy. I jak Państwo popatrzycie tutaj na te portrety, to widać, że Aleksander von Unruh wygląda jak taki typowy Niemiec, tak jak go sobie wyobrażamy. Długie włosy, żabocik, czarny strój, jak na dobrego protestanta przystało. Ale obok jest portret rumienny jego syna Krzysztofa. Ten z kolei wygląda jak klasyczny polski Zagłoba. Podstrzyżone włosy, wąs sarmacki strój. To pokazuje, jak ta kultura została jakby zaakceptowana i przyjęta za swoją. Niemniej jednak w połowie XVIII wieku, kiedy w zasadzie Polska pomału spadała w niebyt, wzorce kulturowe przestały polskie być atrakcyjne i mamy u góry portret pokazujący Karla Augusta. To jest syn Krzysztofa. Tu widać już po stroju, że jest powrót do kultury zachodniej, że jest strój, jaki obowiązuje na zachodzie, wzorce sarmackie przestają być jakby interesujące. No, warto też dodać, że z tej rodziny wywodzi się polski obrońca Helu, Józef Unruh, polski admirał, który urodził się w Brandenburgu w latach 80. i w czasach XIX wieku i w czasach I wojny światowej służył jako dowódca łodzi podwodnych Kriegsmarine, czyli we flocie niemieckiej. Po I wojnie światowej został polskim oficerem i wiceadmirałem, tworzył polską flotę, między innymi bronił Helu. W 1939 roku, 2 października, kiedy poddał Hel, zażyczył sobie do rozmowy z oficerem niemieckim tłumacza, mimo że całe życie mówił lepiej po niemiecku niż po polsku, no ale stwierdził, że on 1 września 1939 roku niemieckiego zapomniał. Zresztą był wyraźnym antynazistą, takim bardzo podkreślającym swoją niechęć do Hitlera. Miał dostać propozycję od Adolfa Hitlera bezpośrednio czyli z samej góry, żeby objął stanowisko admirała, najwyższe, jakie jest możliwe we flocie. No i piastował jakąś szczególnie istotną rolę we flocie niemieckiej, tak samo odmówił. Całą wojnę spędził w Oflagu, później w 1945 roku, kiedy Amerykanie wyzwolili Oflag, którym przebywał, mógł wrócić do Polski, no ale w tamtej konstelacji czasowej źle by to się dla niego skończyło, więc wyjechał do Anglii i działał w obozie prolondyńskim, w rządzie londyńskim emigracyjnym. No i w zasadzie do dnia dzisiejszego, bynajmniej na Pomorzu Gdańskim, jest uważany za wielkiego polskiego patriotę. Także mamy tu przykład takiego właśnie takiej specyfiki pogranicza, gdzie były rody niemieckie, które się w niektórych gałęziach i w niektórym okresie czasu polonizowały, ale mamy też przykłady w drugą stronę, gdzie z kolei polskie rody się germanizowały i już od XIX wieku czuły się po prostu Niemcami. Tu trzeba, żeby to dobrze ocenić, trzeba pamiętać o naszej historii na wschodzie i zawsze trzeba pamiętać, jak spolonizowaliśmy Litwinów, Białorusinów czy Ukraińców i że w tamtych czasach nie tyle narodowość była istotna, ile po prostu wyznawana religia. Łatwo nam było z Litwinami, w tym sensie, że praktycznie rzecz biorąc całą warstwę wyższą spolonizowaliśmy, bo byli katolikami. Trochę inaczej szło No, z Ukraińcami, no bo tam jednak było prawosławie, więc ta różnica była wyraźna. Niemniej jednak, jeżeli ktoś chciał w Rzeczpospolitej robić kariery, jak chociażby rodzina Wiśniowieckich, jeżeli dokonywała cesji na katolicyzm, to kariera stała przed nimi otworem. Jeden z polskich królów Wiśniowieckich chociażby, tak, Michał Korybut Wiśniowiecki, jego dziadek był jeszcze prawosławnym. Nie? Ojciec katolik tłumił powstanie na Ukrainie i nabijał na pal ukraińskich prawosławnych chłopów, a wnuk prawosławnego kniazia Wiśniowieckiego został polskim królem. Także jeżeli dokonywano po prostu z przejścia jakby na katolicyzm, następowała również polonizacja. Podobne procesy można zobaczyć u nas. Polska szlachta protestancka najczęściej po potopie odrzucona, kiedy pojawiło się hasło Polak katolik, po prostu ciążyła w stronę Niemczyzny i się w tej Niemczyźnie roztapiała. Z tego względu historia ziemi międzyrzeckiej jest właśnie ciekawa, bo pokazuje te procesy. Luiza Karolina von Troszkę to jest portret, który pochodził z Klębska. Klębsk jest chyba dzisiaj najbardziej znanym kościołem w województwie lubuskim z racji wyróżnienia go poprzez pana ministra. Dostał wiosną tego roku tytuł pomnika historii. Zresztą rzeczywiście jest to jeden z najpiękniejszych drewnianych kościołów w Polsce zachodniej. No i właśnie jest specyfika międzyrzeckiej kolekcji. Ona polega na tym, że te nasze portrety powstały tutaj, na ziemi międzyrzeckiej. Są najczęściej obiektami dużymi, otoczonymi piękną bordiurą, czyli pięknie zdobionymi. Są też najczęściej bardzo dobrze namalowane. Jeżeli popatrzymy na kolekcje takie typowo polskie, że w ten sposób się wyrażę w Poznaniu, czy w Gnieźnie, czy w Warszawie, widać, że tamte portrety mają zupełnie inny charakter. Mamy tutaj ich kilka. Jeżeli podejdziemy, to będzie można je zobaczyć, na przykład tu. Widać, że one są o wiele bardziej skromniejsze. Kacper Kostka, połowa XVII wieku, malutki portrecik bez jakichś zbędnych ozdób, czy tutaj nieznany polski szlachcic, podobna sytuacja. Na pewno porównanie tego portretu z portretem Heleny Margarity von Schlichting pochodzące z Chlastawy, no wyraźnie na korzyść tych z ziemi międzyrzeckiej przemawia.
Zwraca też uwagę fakt, że ci ludzie na tych portretach wyglądają jak żywi, to nie są...
Tak, zawsze mają otwarte oczy. Nieraz jeżeli ten portret jest namalowany dobrze, to zmarły śledzi nas, tak jak nawet się przemieszczamy. No te panie wyglądają tak, jakby miały iść na bal, więc chodzi o takie pokazanie zmarłego, żeby go zapamiętać jak najlepiej, jak najbardziej atrakcyjnie. Myślę, że chyba o to przede wszystkim chodziło, chociaż mamy też takie typowe trumienne portrety tu w przypadku chociażby tej nieznanej szlachcianki z drugiej połowy XVII wieku z okolic Leszna. No tu mamy taką posępną minę, widać, że pewnie długo chorowała przed śmiercią i taką ją zapamiętano. Jednak inne są naprawdę wysokiej klasy. Nie?
A te portrety dziecięce?
Tutaj.
Mówi pan, że to jest największa kolekcja?
One są bardzo rzadkie. Bardzo niewiele portretów trumiennych do naszych czasów dotrwało. Pewnie też ich niewiele malowano dlatego. Nie? Tu w naszym muzeum w tej chwili mogę szacować, że mamy połowę z tych, które w ogóle w obiegu istnieją.
Na świecie?
Tak, w Polsce. Znaczy poprzez na świecie rozumiemy, że tereny Rzeczpospolitej. Nie? I mówiąc o fenomenie portretu trumiennego, no możemy nawet zaryzykować stwierdzenie, że Międzyrzecz ma największą w Europie albo nawet na świecie kolekcję, no bo to tylko występowało na terenie Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Nie ma tego we Francji, nie ma tego we Włoszech czy gdziekolwiek indziej. To była nasza specyfika kulturowa, coś oryginalnego, co polska kultura wytworzyła i coś, co też jest bardzo często doceniane właśnie przez historyków sztuki z zewnątrz, bo zawsze ciekawe w innych kulturach jest to, co nie jest jakby powtarzalne. Nasz gotyk, czy nasz renesans, czy powiedzmy tam inne fale, które się pojawiały w historii kultury i cywilizacji, były odbiciem tego, co powstawało na Zachodzie. Ciekawe jest to, co jest samorodne. W naszym przypadku jest to właśnie portret trumienny.
Jak już mówiłem, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej na razie nie jest czynne, ale zapraszamy chętnych do zwiedzania online. Wirtualny spacer został wykonany pro bono przez mieszkańców Międzyrzecza na czas epidemii koronawirusa. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.